Cała niemal Wielkopolska była w 1918 roku terenem pogranicza.
Niektóre jej części były jednak bardziej kresowe niż inne.
Do nich należała ziemia nadnotecka.
Tu także walczyli o wolność Polacy. Udane powstanie. W 10 minut.
Część 10.
Czyli jak nie oddać ziemi nadnoteckiej.
Nazajutrz ojciec przyjechał na krótko do Bolechowa, gdzie dogorywał ojciec jego. Mówił nam potem, że zdołał jeszcze powiedzieć mu w kilku słowach, że Poznań jest wolny i że jest wolna Polska. Dziadek mój w chwili przytomności zrozumiał i znalazł jeszcze siły, by powiedzieć: to wielkie szczęście, czy aby Lubasz też będzie należeć do Polski? Były to jego ostatnie słowa i ostatnia troska o ziemię nadnotecką, tak bardzo już przetkaną niemieccyzną, w której spędził całe życie, pracując nad jej utrzymaniem w polskości.
Relacjonował Jan Szułdrzyński, a Lubasz znalazł się po powstaniu w granicach Polski.
Była to zasługa powstańców, między innymi Zdzisława Orłowskiego.
Nadnoteć sprowadził go Włodzimierz Raczyński, który we współpracy z Kazimierzem Mierzychowskim, prezesem Sokoła w Czarnkowie, zaczął organizować broń i ludzi. Potrzebny był tylko dowódca.
Orłowski, mając pod swoim dowództwem około 200 ludzi, czekał na właściwy moment. Niemcy jednak nie próżnowali i z pobliskiej Piły sprowadzili do Czarnkowa oddziały wojskowe.
Czarnków i większość północnych powiatów Wielkopolski została wyzwolona w pierwszych dniach stycznia. Nie obyło się bez walki, solidarnie toczonej przez oddziały z różnych miejscowości.
Głównym koordynatorem przygotowującym powstanie w rejonie nadnoteckim był porucznik Zdzisław Orłowski.
Profesor Janusz Karwat.
On to wybrał komendantów powiatowych, przygotował akcję. Tutaj nie osiągnięto tych celów optymalnych, nie zdobyto Piły. Tam było internowanych kilkanaście tysięcy Rosjan. Oni sami wystąpili z propozycją do Polaków, że pomogą tę Piłę opanować. Ale trzeba było najpierw wyzwolić powiaty, miejscowości leżące na południu. Orłowskiemu w sposób znaczący pomagał porucznik Edmund Bartkowski z Nakła. Nakło to było takim drugim ośrodkiem leżącym trochę na wschód. I z tychże miejscowości akcja promieniowała na powiaty południowe. W pierwszych dniach stycznia do 6 zdołano wyzwolić również Chodzież. Niemniej jednak napór niemiecki od strony Ujścia i Piły, tamtego garnizonu, zepchnął powstańców, musieli tą Chodzież oddać. Wróciła do Polski dopiero w styczniu 1920 roku.
Polskie zwycięstwa miały czasem zaskakujące puenty.
Jedną z takich historii opisuje Zdzisław Orłowski, gdy na wieść o ataku niemieckim na Czarnków przybyli z odsieczą powstańcy z Szamotu.
Wyskoczyliśmy z plebanii i ujrzeliśmy tłumy uzbrojonych żołnierzy. Trudno było w ciemnościach zrozumieć, co się dzieje. Jednak po chwili zameldował się porucznik Zygmunt Galiński na czele dwóch kompanii z Szamotu, które na wiadomość o napadzie Niemców na Czarnków i jego ciężkim położeniu, czując się integralną częścią 4. Okręgu Wojskowego, pośpieszył na pomoc. Oczywiście te wydarzenia postawiły mnie od razu na silnych nogach. Niestety, szamotulscy nie na swoim terenie dali się temperamentowi ponieść. Rzucili się na bardzo wysoki pomnik Wilhelma I. Założyli na niego łańcuchy i liny z wielkim łomotem i ściągnęli Wilhelma z Sokołu. Ciągnęli go po rynku i ulicach z wielką wrzawą i krzykami.
Orłowski wykorzystał do walki z zaborcą siły natury, gdy kazał zamknąć śluzy na Noteci. Noteć zalała łąki, które leżały po stronie niemieckiej, natomiast oddziały Orłowskiego znalazły się na wzgórzach i zajęły dobre pozycje obronne.
W kolejnych dniach toczyły się ciężkie walki o Wieleń, Wrzeszczynę, Rosko, ostatecznie na tym odcinku zakończone zwycięstwem Polaków.
Równolegle rozwijała się polska akcja zbrojna w kierunku Pałk i Kujaw.
Niemcom bardzo zależało na linii kolejowej wiodącej z Bydgoszczy czy Torunia przez Nakło i Piłę do Berlina i tą drogą chcieli wycofywać oddziały, prawie 500 000 żołnierzy niemieckich na froncie wschodnim. Chcieli ich po prostu ewakuować. Za wszelką cenę chcieli tą linię utrzymać. W związku z tym przez cały czas naciskali na aliantów, na stronę polską, by prowadzić rozmowy. Władze poznańskie były trochę w niezręcznej sytuacji, zwłaszcza w pierwszych dniach, nawet kilkunastu dniach powstania, no bo twierdziły, że no tutaj się nic nie dzieje, rządzi Naczelna Rada Ludowa, panuje spokój, nie doprowadzamy do zaburzeń, ale w międzyczasie pertraktowano. Te pertraktacje powstrzymywały rozwój powstania, zwłaszcza w kierunku północnym. Prowadzono z Niemcami rozmowy w Poznaniu, w Inowrocławiu, w Bydgoszczy. Po 7 stycznia gdyby powstrzymano rozwój powstania na północ. Mało tego, Polacy musieli opuścić Nakło, oddać Nakło Niemcom z wielkim bólem. Spotkało to się także z rozgoryczeniem powstańców, ale na to się nakłada jeszcze polityka rządu warszawskiego, jego stosunki z Niemcami. No, Niemcy obiecali przekazać nam Wilno, jak się wycofają, aby tu im umożliwić wycofywanie się na zachód, ale straciliśmy wiele.
Utrzymanie drogi na Bydgoszcz miało ogromne znaczenie dla poczucia jedności Polaków w zaborze pruskim.
Walki toczyły się m.in. o Szubin, wspominał Hieronim Lisiecki.
9 żeśmy otrzymali batalion poznański do pomocy na czele z pułkownikiem Rondzielskim. Jego adiutantem był porucznik Paluch i Śliwiński. Wszystkie poszczególne oddziały tych kompanii, jak batalion poznański, i wrzesiński i jarociński, wszystko było na stanowisku. Jak padną dwa strzały artyleryjskie, to jest do ogólnego natarcia. I też tak było. Ko godzinie tak pół do trzeciej zaszła mgła, silna mgła. Podjęcie po Czubin było bardzo dobre. Było. Na tranie, że kompania jarocińska z Krzysztofiakiem miała za zadanie północnego czynszu zdobycia szosy na Kielskiej, cmentarza katolickiego i tuż przy mieście jest folwark. I żeby to zdobył. I rzeczywiście on to zdobył coś koło 6 pod wieczór. Mój oddział, prawda, od strony tu szosą Kcyni i zdobycia zakładu. Takżeśmy Szubin zdobyli o godzinie 7, a dworzec żeśmy dopiero zdobyli o 10 wieczorem kompania Beutlera. I Szubin 11 był zupełnie wieczorem oswobodzony. 13 sformowanie dalszych jednostek i uderzenie na Rynarzewo. Tego 13 żeśmy zdobili Rynarzewo i żeśmy się zatrzymali na Notecie, zanoczyć przedniesie na kanale Bydgoskim.
Aby nie dopuścić do kontrataku niemieckiego, polecono m.in. spalić most na Noteci pod Białośliwiem. Ten powstańczy epizod tak wspominał uczestnik walk Ludomir Węclewski.
Porucznik Maksymilian Bartsz należał do najbardziej popularnych postaci wśród powstańców. Łatwo znalazł w Margoninie śmiałków, którzy razem z nim gotowi byli pójść wprost na wroga. Wyruszyła ich z Margonina w sobotę 11 stycznia wieczorem o godzinie 19 pokaźna grupa do Szamocina. Trzeba było działać ostrożnie, bo Szamocin, jeszcze nie objęty ruchem powstańczym, prawie zupełnie niemiecką miał ludność. Część powstańców margonińskich zajęła główne arterie miasta. Bartsz z małą grupką udał się do urzędu pocztowego, steroryzował niemieckiego kierownika i zatelefonował do niemieckiej załogi w Białośliwiu, że jest z rozbitego niemieckiego oddziału i pragnie przedostać się z towarzyszami przez most na drugą stronę Noteci. Zostawiwszy dla obsługi poczty bardzo zacną Polkę, panią Gordon z Szamocina, z grupą 11 ludzi z kompanii margonińskiej ruszył w stronę mostu. Śpiewając niemieckie pieśni „Siegreich wollen wir Polen schlagen”, posuwali się powstańcy wprost na posterunek niemiecki. Nie przejmowali się, że karabin maszynowy zwrócony na nich zwiastunem był śmierci. Zatrzymała ich przed mostem obsługa karabinu, lecz zanim się zorientowała, już była powalona na ziemię. Szybko powstańcy posunęli się w stronę odwachu, gdzie znajdowała się reszta niemieckiej straży mostowej. Bez wystrzału została obezwładniona. Most znalazł się w rękach powstańców. Bartszowi żal było spalić most, nie pozbył się bowiem myśli uderzenia na piłę. Zatelefonował więc do komendy w Wągrowcu, czy rozkaz wypełnić. Otrzymawszy potwierdzenie, odesłał około 30 jeńców niemieckich do więzienia margonińskiego, sam zaś z pozostałymi powstańcami zabrał się do spalenia mostu.
Spalenie mostu nie było łatwe, ponieważ tego dnia padał rzęsisty deszcz.
No ale przy użyciu odpowiednich środków udało się rozpalić ogień, który był widoczny nawet w oddalonej o 30 km pile.
Wiele jest przykładów pomysłowości powstańców. O kolejnych w następnych odcinkach cyklu Udane powstanie
w 10 minut.